Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim państwa gościem jest Mieczysław Bonisławski, Klub Miłośników Kolei Szprotawskiej. Dzień dobry.
Serdecznie witam wszystkich.
A spotykamy się 1 października. Bardzo ważna data dla rozwoju Zielonej Góry.
Tak, niewątpliwie. 1 października 1871 roku była to niedziela. Dzisiaj mamy niestety piątek, dzień roboczy. Równo godzinie 11:00 po wielu latach wyczekiwań i starań wjechał do ówczesnego Nürnbergu in Schlesien pierwszoosobowy pociąg, czyli dzisiaj dokładnie mija 150 lat od tego wydarzenia.
No właśnie, i z tej okazji dziś będą obchody tego wydarzenia, ale o tym może za chwilę albo na koniec naszej rozmowy, bo wcześniej chciałem popytać pana jako Klub Miłośników Kolei Szprotawskiej o znaczenie tego wydarzenia 150 lat temu, także 111 lat temu, kolejne wydarzenie, które dla Zielonej Góry jest ważne. Jakie to miały, te wydarzenia miały znaczenie dla samego rozwoju miasta?
Tak, no część historyków zgadza się z tezą, że było kilka kamieni milowych w rozwoju miast na terenie Europy, w historii Europy. Połączenie danego miasta, regionu kolejami żelaznymi z wówczas systemem europejskim kolei porównuje się jako taki drugi kamień milowy, pierwszym porównuje się do pierwszego, jakim było nadanie praw miejskich w średniowieczu. Jest to na pewno częściowa prawda albo całkowicie prawda, ponieważ kolej wówczas pozwalała rozwinąć się gospodarczo. To był okres, kiedy powstawały już duże fabryki, duże zakłady pracy, duże magazyny. Rozwijała się wymiana już nie w skali między miastami, ale na skalę europejską. I te ośrodki, gdzie nie było kolei, po prostu podupadały. Te, gdzie była kolej, rozwijały się.
Czyli kształt dzisiejszej Zielonej Góry, jej zabudowy też może być związany z tym, że w jej tkance była zanurzona ta kolej, ona przebiegała, była taką arterią?
No zdecydowanie. W miastach pruskich była odwrotna tendencja niż w polskiej urbanistyce, czyli cmentarze były w centrum, a dworce kolejowe daleko od centrum. W Zielonej Górze też tak to mieliśmy, wiadomo, że cmentarz był blisko deptaka, a stacja kolejowa jednak była około 1,5 km od historycznego centrum. No i potem miasto zdecydowanie intensywnie rozwinęło się, czyli Aleja Niepodległości, taką sztandarową inwestycją łączenia starego miasta, czyli centrum z dworcem kolejowym, to jest właśnie przykład. Także miasto rozwinęło się w stronę dworca. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie tego, że Aleja Niepodległości, czy dzisiejsza ulica Westerplatte, której wtedy oczywiście nie było, to nie jest Śródmieście, tylko dalekie peryferie, a wtedy tak to było.
I stąd wasze zainteresowanie tego rodzaju działalnością, by przypominać o tych czasach?
To znaczy, w klubie są osoby, które zainteresowania są bardzo różne. O kolejnictwie można mówić w sensie gospodarczym, w sensie historycznym, w sensie sentymentalnym również. Także tych powodów zainteresowania jest dużo.
Niektórzy po prostu lubią parowozy, lubią kolej, lubią lokomotywy, lubią wagony. To
dokładnie.
Też jest taki moment, kiedy chcecie przypominać o tym, jak wyglądało ówczesne kolejnictwo, no bo udało się teraz pokazać, sprowadzić i on dzisiaj będzie eksponowany, parowóz z tamtych czasów.
No ja osobiście w rozwoju kolei, szczególnie kolei Zielonogórsko-Szpotarskiej, która była koleją prywatną, a nie państwową, widzę ciekawy przykład inicjatywy oddolnej, czyli inicjatywy obywatelskiej, ówczesnych przedsiębiorców i władz miasta. Ja głównie to pokazuję, plus historia życia, no, nazwijmy to prostych ludzi, czyli nie prezydentów, nie burmistrzów, nie biskupów, tylko ludzi, którzy na co dzień nas mijają na chodniku, którzy mieszkali w okresie powojennym, czyli tak zwanym okresie PRL-u. Czyli też pewien sentyment do ludzi pracy tego okresu. Natomiast pokazywanie tego w ten sposób w polskiemu społeczeństwu niesie ze sobą duże ryzyko. My lubimy duże wydarzenia. Codzienność nas jeszcze nie pociąga. W związku z tym w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że musimy zacząć robić, robiąc to dla ludzi, robiąc to zrobić to, czego ludzie potrzebują. Czyli duże eksponaty taborowe. Bo masz rację, że wagon stary, szczególnie parowóz, on przyciągnie. A pokazując parowóz, można opowiedzieć o właśnie tym, jak ludzie pracowali, jak żyli. Czyli łączymy pożyteczne zaciekawieniem, z tym, co jest potrzebne na rynku, że tak powiem.
Zwłaszcza dzieciom zapewne to się, ten nowy eksponat przypadnie się do gustu, to chwilę o nim. Przyjechał, postawiony, dziś będzie eksponowany i będzie szerszej publiczności prezentowany. Będzie nawet maszynistą.
Tak, będzie maszynista, który w Zielonej Górze jeździł w swoim czasie, latach 70-tych, 80-tych. Bo przypomnę, że parowozy z krajobrazu Zielonej Góry zniknęły około 82-84 roku, czyli no dla mnie niedawno, dla niektórych to jest historia, prehistoria, dla mnie niedawno. Opowie, ponieważ no, nasz egzemplarz, nasz zabytek jest jedynym chyba parowozem w muzealnictwie, gdzie dokonując jego rekonstrukcji, żeśmy poprosili o to, żeby wszystkie urządzenia, czyli pokrętła, wajchy, budce maszynisty były sprawne, żeby można było wajchą przerzucić z prawa na lewo, pokrętłami wszystkim pokręcić. A tak się szczęśliwie złożyło, że to wszystko się zachowało.
Jak udało się w ogóle sprowadzić do Zielonej Góry? Przypomnijmy pokrótce tą historię.
No, minęło równo 10 lat, kiedy w 2011 roku właśnie podjęliśmy decyzję o sprowadzaniu i tworzeniu kolekcji taborowej. Ówczesny prezes naszego klubu, Szymon Skibiński, wynalazł go w Suchej Beskidzkiej. 3 lata trwały kwestie formalne, żeby go dostać w depozyt międzymuzealny dla Zielonej Góry. W 2014 przywieźliśmy go do Czerwińska, gdzie czekał na w jaki sposób zdobycie środków. 2 lata temu w budżecie obywatelskim miasta Zielonej Góry mieszkańcy okazali zainteresowanie tym pomysłem. Zagłosowali m.in. właśnie na remont parowozu.
Ile to kosztowało?
No, kosztowało nas około 412 tysięcy. Z tym, że gmina Przeworsk albo Lubaczów, już w tej chwili nie pamiętam, na Podkarpaciu, podobny parowóz, nie taki sam, ale podobny parowóz też chciała wyremontować, u siebie postawić. No, u nich przetarg był na 900 tysięcy. Także to tyle kosztuje remont takiego parowozu. Mhm. My dzięki pomocy, czy to firmy Exalo, Diament, czy dzięki pomocy Cargo Tabor w Czerwieńsku, po prostu te koszty żeśmy zredukowali o połowę.
To jeszcze zapytam o jedną rzecz przy okazji tego zabytku, bo mamy taką lokomotywę na placu kolejarza w Zielonej Górze, ona tam trochę niszczeje, jest faktycznie wyeksponowana, ale niestety, czy ten parowóz nie podzieli tego losu? Wy dbacie też o ten teren, dbacie, żeby był ogrodzony, ale czy to będzie też taki ogólnodostępny zabytek, czy bardziej będzie to też od okazji do okazji?
To jest to pytanie, które nas dręczy od dawna. Mecenas Pańtak, który wylicytował w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy lokomotywkę za Stalowską, która stoi koło dworca, zrobił fajną rzecz, natomiast no, nie był na tyle odważny, żeby go ogrodzić. Gdybyśmy my nie ogrodzili parowozu, a pierwszym eksponatem był semafor z Kubuczyna, tego semaforu gdybyśmy nie ogrodzili, dzisiaj nie byłoby co oglądać. W związku z tym płot będzie. Prawdopodobnie będzie nawet podwyższony, także tutaj niestety nic się nie da zrobić.
Trzeba czekać na to, kiedy będzie można go, czyli to jest, dzisiaj będzie taka jedna z niewielu, czy wielu okazji, żeby go obejrzeć?
Dużo zależy też od postawy władz miejskich, która w tej chwili nas mocno wspomaga. Jeżeli miasto nam pozwoli i stworzy pewne warunki, na pewno wolontariusze są w stanie czy to raz w miesiącu, czy dwa razy w miesiącu, powiedzmy na weekend, pełnić dyżury i zapraszać, puszczać dorosłych, dzieci z dorosłymi.
Czyli dzisiaj planujecie obchody tej rocznicy rozpoczęcia, tak, kolejnictwa w Zielonej Górze?
Obchody to będą za rok 700 i 800-lecia. My zapraszamy mieszkańców na spotkanie klubowe przy okazji 150-lecia kolei w Zielonej Górze.
I gdzie można przyjść, co można zwiedzić, jak to będzie wyglądać dzisiaj?
Ulica Morwowa, radzę zapamiętać tą nazwę, bo nie wszyscy zielonogórzanie wiedzą, że taka ulica jest, niektórzy ją mylą z Morelową. Jest ulica Morwowa, niedaleko Ronda Tajnych Nauczycieli, gdzie jest skansen kolei powiatowych. Dzisiaj zapraszamy do odwiedzenia parowozu. Tak powiedziałem, będzie pan Tadeusz, maszynista, który pokaże wszystkie pokrętła. Równo o 11, bo równo o 11 pierwszy pociąg 150 lat temu przyjechał. Rozpakujemy go z takiego opakowania ze stążeczką. Również Sławek Federowicz będzie obwoził szczególnie mniejsze dzieci tym 35-metrowym odcinkiem rozjazdu podwójnego drezyną. To też jest jedna z ostatnich okazji, żeby przyjechać się tym rozjazdem. w takich warunkach, jakie są teraz, ponieważ jesienią w ramach budżetu obywatelskiego ten tor będzie przedłużony do ponad 150 metrów. Czyli w obie strony będą już dzieci na ferie, będą dzieci już jeździły sobie w obie strony, to będzie ponad ćwierć kilometra. No i dzisiaj też jest otwarcie pierwszej wystawy w nowej galerii pod chmurką, galerii pod Morwami. Jest to wystawa Kolejarze w Zielonej Górze na 150 lat po pierwszym pociągu, na której prezentujemy ponad 100 zdjęć z archiwów rodzinnych zielonogórskich kolejarzy. Są to zdjęcia kolejarzy przy pracy, zdjęcia rodzinne, zdjęcia przy szkoleniach, na jakiejś rekreacji, na wczasach i tak dalej, które właśnie pokazują zielonogórzan związanych z kolejnictwem na przestrzeni tych lat 40. do końca XX wieku.
Czyli iście dzień z dawną koleją dziś w Zielonej Górze, a na te wydarzenia zapraszał Mieczysław Bonisławski, Klub Miłośników Kolei Szprotawskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i jeszcze raz zapraszam.
Rozmowa po 9:00.